Andrew Marr, brytyjski komentator polityczny z BBC, napisał znaczące słowa. Dziękuję ci, Polsko, za pożyczenie nam całego twojego młodego pokolenia. W ten sposób brytyjski dziennikarz chwali polską młodą emigrację. Podkreśla, że wśród Polaków, którzy są w wieku produkcyjnym i przebywają w tej chwili na wyspach, pracuje aż 92% naszych rodaków. To jest absolutnie najwyższy wskaźnik wśród wszystkich grup imigranckich w Wielkiej Brytanii. Brytyjski komentator potwierdza, że bardzo mocno przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego Wielkiej Brytanii. Natomiast czy my mamy powody, żeby cieszyć się z tej oceny, czy nie? Będziemy rozmawiali między innymi dzisiaj. Dziś pierwszy po wakacjach program z cyklu Ludzie i Pieniądze. Naszymi gośćmi są Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Zbigniew Canowiecki z Pracodawcy Pomorza oraz Szczepan Sakowicz, szef firmy informatycznej Kainos Polska. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Chciałem tylko powiedzieć i zaprosić do słuchania naszych lipów, czyli ludzi i pieniędzy. Chcemy w poniedziałki szczególnie często rozmawiać o pracy, o wynagrodzeniu, o tym, co się dzieje na rynku pracy. Dzisiejszy program będzie takim troszeczkę podsumowaniem tego, co przez ostatnie dwa miesiące w tej sferze się działo, bo działo się rzeczywiście bardzo dużo mimo wakacji. Natomiast panowie, czy ta taka ocena brytyjskiego analityka, że Polacy pożyczyli Wielkiej Brytanii najlepszych swoich ludzi, całe pokolenie swoich ludzi, czy ona nam przynosi, to jest powód do radości, czy jednak do pewnego zmartwienia?
To najlepiej, jak powie kolega z Kainos Polska, dlatego że oni też wypożyczyli już od nas setki informatyków, tyle że siedzibę firmy zlokalizowali w Gdańsku.
Czyli wypożyczyli w takim pozytywnym słowa znaczeniu.
Tak? Tak jest. Jako firma płacimy tutaj podatki i wszelkie składki pracownicze są odprowadzane w Polsce. Myślę, że to na wyspach jest wśród analityków, wśród ludzi, którzy rozumieją ekonomię, to jest bardzo popularny punkt widzenia, jak bardzo przyłożyliśmy się do rozwoju ich ekonomii. Pamiętam kilka miesięcy temu jeden z europarlamentarzystów ze Szkocji opisywał, jak bardzo Szkocji pomogła polska imigracja. A myślę, że niestety ten pogląd nie jest podzielany przez taką brytyjską ulicę, przez mniejsze miasta, czy przez środkową Anglię. Tam społeczeństwo brytyjskie postrzega nas, Polaków, jako zagrożenie, jako tą grupę społeczną, która odbiera im pracę i też przez to taki, a nie inny wynik referendum o Brexicie. Po prostu boją się nas, bo faktycznie wyemigrowało młode pokolenie, któremu chce się pracować, które jest wykształcone, które się świetnie integruje. Z drugiej strony myślę, że to jest pozytywna reklama o Polsce.
Ja myślę, że to zależy też od tej takiej propagandy, nastawienia mediów, natworzenia pewnego takiego klimatu. Ja pamiętam, że w latach 70. Pracowałem w Niemczech w ramach takich wyjazdów eksportowych przez firmę Polnord, to muszę powiedzieć, że na naszych budowach, gdyby nie emigranci, gdyby nie Turcy, nie Jugosławianie, to wiele budów by w ogóle stanęło. I wtedy my, tam pracując, widzieliśmy, jaki ma to pozytywny wpływ na gospodarkę niemiecką. Oczywiście to jest problem wieloaspektowy, ale ja jestem dumny czasami, że Polacy potrafili przebić się na tak trudnym rynku, jakim jest rynek brytyjski. I jednak, tak jak mówię, tam prawie każdy wyjeżdżający dostaje pracę, bo już ta opinia o nas jest taka, że jesteśmy przedsiębiorczy, pracowici, że potrafimy działać. Oczywiście szkoda, ale mówię, zapowiedzi są takie, że może my stworzymy taki program w naszym kraju, że ci ludzie z tym doświadczeniem, z językami, ze znajomością świata wrócą do naszego kraju i będą tym motorem napędowym na następne pokolenie.
No tutaj jest właśnie ciekawy wątek, bo słyszymy, że Brytyjczycy zadowoleni z Polaków, Niemcy czy niemiecka gospodarka korzystała z naszych rodaków, a wśród Polaków w Wielkiej Brytanii zrobiono takie badania, ile musiałbyś zarobić, żeby wrócić do Polski, i taka kwota konsensusu to było 5400 netto. Czy z punktu widzenia pracodawców rynku pracy, tu pytam Marka Lewandowskiego z Solidarności, te 5400 dla powracającego, wykształconego emigranta Polaka, który zdobył doświadczenie na wyspach, czy to jest realne dzisiaj, żeby dostać taką wypłatę?
To nie jest realne chociażby z punktu widzenia modelu gospodarki, który się w Polsce wykształcił, a więc gospodarki opartej przede wszystkim właśnie na nisko wykwalifikowanych pracownikach. My nie mamy swoich samochodów, montujemy je dla innych, nie mamy swojego AGD, montujemy je dla innych, nie mamy swojej elektroniki, też ją tutaj montujemy w różnych strefach, montowniach, a więc tak naprawdę przy takim modelu gospodarki, takiego elementu w dużym łańcuchu korporacji światowych, tych pracowników wysoko wykwalifikowanych, którzy przede wszystkim wyjeżdżają właśnie na zachód, jest potrzeba zbyt mało, żeby to w jakikolwiek sposób mogło być dla nich atrakcyjne.
Czyli, przepraszam, jeżeli okaże się, że na skutek zmian związanych z Brexitem, tych zmian prawnych, to możemy się obawiać, że Polacy z wysp raczej pojadą do Niemiec, Hiszpanii czy Włoch,
przede wszystkim,
a nie wrócą do Polski.
Przede wszystkim musimy uświadomić sobie, że przy otwartym rynku, przy takich dysproporcjach płacowych, jakie mamy, gdzie mówimy o tym jako Solidarność od lat, dwu, trzy, czterokrotnie niższe zarobki są w Polsce niż za naszą zachodnią granicą, w zależności od tego, do kogo się porównujemy. Więc jeśli wykształconemu człowiekowi opłaca się jechać na przysłowiowy zmywak, czyli na niskopłatne etaty do Wielkiej Brytanii, to znaczy, że polskie płace bardzo często są wręcz uwłaczająco niskie, co pokazał zresztą 500+. Jeżeli ogromnej liczbie ludzi nie opłaca się podejmować pracy z powodu 500+, to zobaczcie, jak dramatycznie słabe były te zarobki. Jaka przepaść nas dzieli, więc póki co to się nie zmieni. Na szczęście nasi rodacy nabywają tam doświadczenia, przysyłają do Polski pieniądze. To nie jest tylko Anglia, ale to też Norwegia. Norwegia jest mniejszym krajem, ale też potężną gospodarką. I tam w liczbach globalnych tych Polaków jest oczywiście mniej, ale oni mają dokładnie taki sam wpływ na norweską gospodarkę. Są tak samo wysoko cenieni. Zresztą wiem to, bo połowa mojej rodziny tam już jest na stałe, pracuje, mieszka, żyje, pobudowali tam domy, pobrali kredyty i nie zamierzają wracać do Polski. Przynajmniej w jakiejś przewidywalnej perspektywie. A więc głównym powodem jest, brutalnie rzecz biorąc, dramatycznie niskie zarobki w Polsce, wręcz często uwłaczająco niskie. I to jest główny powód, że ludziom wykształconym opłaca się zmywać w Anglii niż pracować w Polsce.
Ja myślę, że każdy w naszych rodzinach ma kogoś, kto jest właśnie za granicą, pracuje, dzieci, wnuki. I z kim się rozmawia, to każdy daje przykład. A moi są w Belgii, a moi są w Norwegii, a tamten jest w Anglii. Czyli faktycznie staliśmy się takim krajem, który wyeksportował to młode pokolenie za granicę. My jako Organizacja Pracodawcy Pomorza od wielu lat mówimy o tym, że należy stopniowo podnosić wynagrodzenia. Ale tu się zgadzam z kolegą.
Ja
my
też
jesteśmy... Nie. Oczywiście, dlaczego?
Rzadki przypadek.
Nie, broń Boże. My niestety płacimy faktycznie w sposób taki, że to nie są płace zachęcające dla młodego człowieka, dobrze wykształconego, znającego języki. Dlatego, że też to mówimy. Niestety, przez wiele, wiele lat byliśmy gospodarką odtworzeniową, czyli gospodarką, która...
Mało kreatywną.
Gospodarką, która zasysa jakieś dokumentacje z Zachodu, na tej podstawie wykonuje jakieś części i te części wysyła, które są montowane. To jest taka gospodarka odtworzeniowa i gospodarka mało innowacyjna. Dlatego od wielu lat u nas w kraju ten nacisk na innowacje, na wdrażanie wszelkiego rodzaju nowości, projektów, patentów. I to się dzieje. I faktycznie od jakichś 6-8 lat ten nacisk jest na zmianę tej polskiej gospodarki. To się nie stanie w ciągu jednego, dwóch
Ale
lat.
Ale pewne aspekty tych zmian widać. Będziemy o tym rozmawiali po krótkiej przerwie. Pierwszy po wakacyjnej przerwie program Ludzie i Pieniądze. W naszym studiu Marek Lewandowski, Zbigniew Canowiecki i Szczepan Sakowicz. Mówiliśmy o tym, że nasza gospodarka jest mało innowacyjna i w związku z tym nasze zarobki są generalnie niskie. Do tej pory ceniono tą przewagę kosztową, czyli było po prostu tanio. Ale ta sytuacja troszeczkę się zmienia, między innymi z powodu zmian sytuacji na rynku pracy. Przypomnijmy, w lipcu rekordowo niskie bezrobocie 8,6%, a jednocześnie widać rosnące płace i to widać rosnące płace także w takich dużych firmach, które jednak do tej pory odwoływały się do tych prostych umiejętności. Rosną płace w handlu, w Biedronce, w logistyce, czyli w Amazonie. To są takie no, symboliczne sytuacje. Natomiast no, chyba, jak się wydaje, w IT na płace specjalnie do tej pory narzekać nie można było i to jest dowód na to, że jak jest innowacyjna gospodarka, to można płacić lepiej.
Oczywiście, oczywiście. Myślę, że to IT, ale szerzej cały sektor usług wspólnych, gdzie obecnie w Polsce wiele osób uważa, że do 200 tysięcy osób nawet pracuje. Te branże zatrudniają specjalistów. Ja myślę, tutaj wracając do wcześniejszej naszej dyskusji, myślę, że 20 lat temu zupełnie była inna polska emigracja. Też spędziłem trochę czasu w Belgii, zanim jeszcze wyszliśmy do Unii. Faktycznie pracowało się na budowach. Ja też pracowałem na budowie, mój tato wyemigrował. Ale jak wyemigrowałem później do Francji, do Irlandii po wejściu do Unii, to tam spotkałem mnóstwo ludzi, mnóstwo Polaków po studiach, którzy pracowali w zawodach, którzy byli inżynierami, informatykami, którzy świetnie zarabiali. Nawet teraz w Belfaście u nas w Keynos bodajże w księgowości pracuje dwóch Polaków, którzy wyemigrowali właśnie po naszym wejściu do Unii. Są świetnymi specjalistami i to jest rodzaj takiej nawet dyskryminacji pozytywnej, że zostali zatrudnieni dlatego, że świetnie wykonają pracę, jeżeli chodzi o księgowość brytyjską, a dodatkowo znają polską, znają polski język, tak więc mogą się zająć tą częścią polską księgowości. Ja myślę, że jest dla sporej grupy emigrantów jest praca i te 5500 netto, które średnio definiują, to jest do osiągnięcia. W informatyce to lekko. To jest nawet nie jest właśnie jakiś senior specjalista. To takie są średnie, powiedzmy, dla specjalistów płace. Ja myślę, że jest mnóstwo opcji do powrotu. Trochę też, myślę, trzeba pozytywnie się nastawić. I też pamiętam, jak mieszkałem w Irlandii, wiele osób jakby nie chciało pomyśleć perspektywicznie. Jaką pracę mogą wykonać będąc na emigracji, co da im na rynku pracy w trochę w innym świetle ich postawi. Co mogą wykonać, czego mogą się nauczyć, żeby w perspektywie wrócić do Polski i pracować w zawodzie i przywieźć ze sobą to doświadczenie, żeby się wyróżnić względem innych i mieć, nie wiem, menadżerską posadę w jednej z firm, czy zacząć swój startup, czy coś innego. Myślę, że nie jest źle, ale więcej pozytywnego myślenia nie zrobiłoby tutaj krzywdy.
Ja mam do naszych słuchaczy pytanie, czy państwo uważacie, że to oczekiwanie 5500 zł netto, które zgłaszali nasi emigranci, którzy by za takie pieniądze wrócili do Polski, czy to nie jest zbyt wysoka kwota, a może po prostu ona oddaje jakby realne oczekiwania i to jest kwota, która pozwala jednak już na pewien poziom życia i zakładamy, że byłoby to pozytywne dla tych ludzi, którzy wracają, ale chyba też dla całej naszej gospodarki. Pytanie nasuwa się takie, gdzie jest ta granica takiego bezrobocia, do którego możemy iść? Jeżeli w tej chwili mamy najniższe de facto w czasach badań, 8,6%, zapowiedzi ekspertów rynku sugerują, że jeszcze może się zmniejszać, nawet może wzrastać zatrudnienie w Polsce, to czy tak naprawdę gospodarka już nie cierpi na taki naprawdę brutalny deficyt ludzi do pracy?
Niestety pan redaktor ma rację. Trend właśnie obniżania się poziomu bezrobocia to nie jest trend, jak niektórzy próbowali to tłumaczyć, sezonowy. To jest trend stały.
Też związany z demografią.
Tak jest. I to jest trend stały i my już ocieramy się o taki poziom bezrobocia, jak to się mówi czasami, higienicznego, na przykład w Trójmieście. Niestety sytuacja jest w wielu zawodach tragiczna. Nie ma ludzi w wielu zawodach do pracy. I z tym się trzeba zmierzyć i trzeba się zastanowić. Jeżeli gospodarka nadal będzie się rozpędzała i będą te inwestycje, jeżeli jakieś fatalne decyzje czy jakaś nadzwyczajna sytuacja nie spowoduje, że coś zahamuje tych trendów prorozwojowych, to będziemy mieli duży kłopot. I wtedy się trzeba zastanowić, bo już jest dyskusja na temat zatrudniania Ukraińców. Czy więcej, czy mniej, a dlaczego?
Na jakich zasadach prawnych?
Na jakich zasadach, jak mogą i tak dalej. Może trzeba się zastanowić nad mobilnością Polaków. Może trzeba jednak wprowadzić takie zasady, żeby na przykład tam, gdzie jest to bezrobocie, żeby ludzie mieli większe możliwości przemieszczania się.
No, zakładamy...
Polska jest krajem ludzi mało mobilnych.
Zakładamy, że program rządowy Mieszkanie Plus ma między innymi jakby odpowiadać na to wyzwanie. Natomiast rzeczywiście chwila potrwa, zanim te mieszkania na wynajem zobaczymy. Natomiast ja mam takie pytanie, bo nie ukrywam, Marku, tu zwracam się do Marka Lewandowskiego z Solidarności, że interesuje mnie jedna rzecz. Przez całe lata opisywaliśmy, czy było głośno, że w Polsce na rynku pracy no, pracownicy nie zawsze byli traktowani tak jak trzeba. Ja nie mówię o żadnych konkretnych firmach, mówię o pewnej tendencji, która była. Czy jeżeli bezrobocie jest tak niskie, jest no, rzeczywiście zapotrzebowanie na pracowników, czy jako związkowcy obserwujecie jakąś poprawę sytuacji, na przykład w zakresie przestrzegania prawa pracy?
Znaczy, no taki mieliśmy przed chwilą obraz ze strony naszych szanownych pracodawców, że ciągle jeszcze troszeczkę tkwimy w myśleniu, że można trzymać się tego modelu gospodarki i iść dalej, zastępując na przykład polskich pracowników, którzy chcą więcej albo nie chcą podejmować pracy.
Mniej, tak?
Tak. Tych, którzy chcą mniej, a więc na przykład Ukraińców. Czyli ciągle jeszcze tkwimy obrazowo w takim modelu, że pracodawcy nadal chcą nam dawać łopatę do kopania, a nie chcą jeszcze kupić nam koparki. To jest takie porównanie może uproszczone, ale ono pokazuje, że jeżeli presja płacowa nie wymusi na pracodawcach zmian, to oni się nie zmienią. I tak było zresztą na Zachodzie. Dobrobyt tych narodów rodził się przy potędze związków zawodowych, które wymuszały zupełnie inny podział zysków w firmach i doprowadzały do sytuacji, że pracodawcy musieli się rozwijać, zmieniać, być coraz lepsi, inwestować w nowoczesne technologie.
Ale
inaczej
też,
nie musieliby tego robić.
Ale też byli mocniejsi kapitałowo.
To
prawda. Takie polskie firmy czasami są pozbawione tego kapitału.
To prawda. Ja mówię tylko o pewnej zasadzie.
Kontrowersji, czy przypadkiem to niewidzialna ręka rynku tego nie wymusiła?
Nie ma czegoś takiego jak niewidzialna ręka rynku. Jeżeli pracownicy stali się zbyt drodzy dla pracodawcy, to on musiał przejść z tej łopaty na koparkę, żeby ta pensja, którą mu płaci, mu się zwróciła i daje mu lepsze narzędzia. W Polsce jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie, gdzie jeszcze pracodawcy trzymają pieniądze na kontach. Ostatnie dane bardzo to potwierdzają. Zwiększa się rentowność, zyskowność, płynność pracodawców i bardzo dobrze, ale oni ciągle jeszcze inwestują.
Ale też powiedzmy szczerze...
Ja też nie stawiam im zarzutu, dlatego że sytuacja jest dla nich też nie...
Ja się cieszę za ostatnie zdanie tu mojego kolegi, ale to jest tak, na zasadzie po urwaniu czwartej nóżki.
Ale dokończę. Musi wam się chcieć zmieniać i presja płacowa będzie na was to wymuszać. Tak jak wymuszała to na całym świecie. Mam nadzieję, że w dialogu między nami, pracodawcami i pracownikami, bo to jest najlepsza droga do rozwiązywania trudnych problemów i załatwiania najważniejszych spraw.
Na szczęście cały czas ten dialog trwa i dyskusja i wydaje mi się, że to...
I dużo lepiej nam idzie niż z politykami, nie?
Ale doskonale. Uważam, że ja jestem zawsze zadowolony. Są to zawsze dyskusje bardzo twórcze. Możemy sobie wymienić poglądy. Ja tylko chciałem powiedzieć tak. Gospodarka i przedsiębiorstwa to nie jest coś takiego, co można pstryknąć i się z minuty na minutę zmienić. To są procesy. I nim my uda nam się całkowicie przestawić na tą gospodarkę innowacyjną, jest ten okres przejściowy. I żebyśmy w tym okresie przejściowym nie zadusili tych przedsiębiorstw. Bo jeżeli będzie to bezrobocie ciągle malało, będzie duża presja na płace, a my jeszcze nie będziemy mieli takich możliwości, żeby płacić więcej, bo jeszcze nie, bo jesteśmy jakby w okresie przestawiania się jednak, bo od kilku lat przestawiamy się na bardziej innowacyjne. Mamy duże sukcesy, ja tu mógłbym przez godzinę opowiadać, ile już się zmieniło w gospodarce. Ale to troszeczkę trwa. Dlatego musimy zawsze pamiętać, że jeżeli zbyt jest silny nacisk, a my jeszcze nie dostosowaliśmy tych przedsiębiorstw, to zaczynamy hamować inwestycje. I to jest niebezpieczny taki czarny punkt, bo jak przedsiębiorca dojdzie do wniosku, że on jeszcze się nie zdążył przestawić, a nie jest w stanie płacić, koszty mu rosną i on zaczyna tracić, to on nie ma motywacji, żeby kupić nową linię produkcyjną, żeby stawiać nowy zakład, bo mówi, przy tak dużych kosztach nie wytrzymam.
O tym, jakie powinno być tempo dochodzenia do tych wyższych płac, będziemy rozmawiali po przerwie, a teraz czekamy na wiadomości. Program Ludzie i Pieniądze, prowadzący Artur Kiełbasiński, w naszym studiu Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Zbigniew Canowiecki z organizacji Pracodawcy Pomorza i Szczepan Sakowicz, szef firmy informatycznej Kainos Polska. Rozmawialiśmy przed chwilą o braku pracowników, o tym, że pracodawcom jest coraz ciężej znaleźć osoby o odpowiednim wykształceniu i odpowiednich kwalifikacjach. Ja chciałem wrócić do takich dwóch wydarzeń, które miały miejsce w sierpniu, nie komentowaliśmy ich jeszcze w gronie ekonomistów. W Białogardzie lekarka na dyżurze zmarła w ciągu czwartej doby prowadzenia nieustającego dyżuru. Żeby nie było wątpliwości, pani nie była zatrudniona na umowę o pracę, tylko była samozatrudniona, czyli prowadziła indywidualną działalność gospodarczą. W tym momencie tak naprawdę nie podlegała pod zasady kodeksu pracy, ale przy okazji tego bardzo przykrego zdarzenia udostępniono wyniki kontroli w innym szpitalu, gdzie okazało się, że jeden z lekarzy pracował, uwaga, 10 dób bez przerwy. Oczywiście tam był sen, tam były przerwy na to, żeby zjeść, żeby w jakiś sposób odpocząć. Natomiast ja mam pytanie, czy to jest normalna sytuacja, kiedy ktoś z jakichkolwiek przyczyn pracuje 4 doby bez przerwy? Czy to wynika z tego, że mamy tak mało lekarzy? Czy ktoś po prostu, przepraszam, gonił troszeczkę za bardzo za pieniędzmi? No bo te przykłady są straszne, ale też nas jako słuchaczy, czy wszystkich, rodzi się pytanie, czy jak idę do lekarza, ten lekarz jest w stanie wykonać swoje obowiązki.
Ja jestem zawsze bardzo przeciwny budowaniu przekazu na takich patologicznych sytuacjach, które oczywiście się zdarzają. To tak jakbyśmy chcieli rozmawiać o relacjach między pracownikami a pracodawcami, przywołując ten haniebny przykład obcięcia palców przez pracodawcę pracownikowi. Więc nie powinniśmy w tym kierunku iść. Ale fakt jest taki, że w Polsce brakuje takich umów branżowych, ponadzakładowych, które ustalałyby standardy, minimalne standardy zatrudnienia czy zasady gry w całych branżach, a więc i w branży ochrony zdrowia, na przykład w branży meblarskiej, mleczarskiej, tak jak Niemcy. Tam kodeks pracy chyba w ogóle nie istnieje, a wszystko jest na umowach właśnie takich dwustronnych.
Na porozumieniach branżowych.
I gdybyśmy takie porozumienie mieli na przykład w branży ochrony zdrowia, o takich przypadkach prawdopodobnie w ogóle byśmy nie rozmawiali. Więc gdy już uporządkowaliśmy dialog ten centralny, Radę Dialogu Społecznego i rozmawiamy z pracodawcami już zupełnie na innych zasadach, to w tej chwili powinniśmy iść krok dalej, wejść na wyższy poziom i zacząć rozmawiać ze sobą, nie z politykami, tylko pomiędzy pracownikami i pracodawcami i układać reguły gry. Państwo ma nam stworzyć do tego reguły, zasady. Tu przede wszystkim pracodawcy muszą się zorganizować, żeby mieli zdolność układową, tak jak mają dzisiaj organizacje związkowe, bo my tak naprawdę po drugiej stronie nie mamy dzisiaj partnera, z którym moglibyśmy rozmawiać właśnie o standardach w branży motoryzacyjnej, meblowej, służbie zdrowia. Właściwie jedyną taką umową branżową jest Karta Nauczyciela, która też bardzo dawno temu powstała i też przydałoby się, gdybyśmy mieli mechanizmy, aby o tym rozsądnie rozmawiać.
Ale Marku, ale pytanie jest następujące, bo ty mówisz o pewnym stanie docelowym, porozumiemy się, podpiszemy porozumienie. Ja zwracam uwagę na inny aspekt, taki trochę prawny. Ta pani doktor, która niestety zmarła na tym dyżurze, ona nie była pracownikiem. Czy my jesteśmy w stanie stworzyć takie ramy prawne, żeby to porozumienie, o którym ty mówisz, bardzo dobre i to jest pewien model funkcjonowania gospodarki rynkowej w takich krajach rozwiniętych, czy jesteśmy w stanie stworzyć takie mechanizmy, żeby osoby będące de facto przedsiębiorcami, bo ona była przedsiębiorcą indywidualnym.
Jednoosobowym, żeby też
obejmowały te osoby.
Tak, ale w dialogu społecznym, dlatego że te przepisy, o których ty mówisz i na które pokazujesz, na ten stan obecny, one powstały z buta. to politycy wprowadzili swoimi decyzjami, tak naprawdę nie oglądając się, nie rozmawiając z nikim. I dzisiaj ponosimy tego skutki. Tam się rodzą, jest więcej patologii, bo i dysproporcje płacowe, i porozumienia płacowe z jedną grupą zawodową, jak to miało ostatnio miejsce przy okazji ministra Zembali, kosztem innych grup zawodowych. To jest patologia.
A pracodawcy by chcieli...
Ja muszę powiedzieć, że wyjątkowo się dzisiaj zgadzam z kolegą. Uważam, że jego wypowiedź poszła w dobrym kierunku. Bo my nie możemy ciągle załatwiać coś jednostkowo. Musimy zacząć mówić o systemach, o pewnych modelach funkcjonowania, żeby to było na długie, długie lata. Żeby tak jak kolega to powiedział, żeby jacyś politycy z buta czegoś nie zmieniali. Żeby były takie stałe reguły funkcjonowania. Ja muszę powiedzieć, że jako członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego uczestniczyłem ostatnio w posiedzeniu zespołu do spraw społecznych oceniającego funkcjonowanie służby zdrowia w naszym województwie i przygotowujemy takie stanowisko, które będzie bodajże 6 października przyjęte przez plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ale na tym zespole ja też się dowiedziałem wielu zaskakujących dla mnie rzeczy jako pracodawcy, że dowiedziałem się, że może pracować pielęgniarka na przykład przez 7 dni bez przerwy w tym samym szpitalu, tylko żeby były zachowane reguły. To jednego
na różnych
dnia,
podstawach prawnych. Na
jednego dnia pracuję jako pracownik etatowy, następnego dnia pracuję na umowę zlecenie, później naprzemiennie znowu jako pracownik etatowy, później następny dzień na samozatrudnieniu. Ludzie, to jest patologia. Ale ja mówię, zamiast znowu przebudowywać, likwidować NFZ-y, czy znowu im zmieniać nazwy, minister zdrowia przynajmniej na tym okresie, w tym okresie przejściowym powinien wydać jakieś przepisy regulujące ten stan rzeczy pracy służb medycznych, bo to wymaga szybkiego uregulowania prawnego. W moim przekonaniu wystarczy w tym wypadku rozporządzenie ministra zdrowia. I on to powinien jak najszybciej zrobić. On powinien zareagować. A później powinniśmy w ramach dialogu społecznego. I tu się zgadzam z kolegą również, że już czas nadszedł, żebyśmy zaczęli rozmawiać dwustronnie. Bez polityków, którzy często nam wtykają ten polityczny...
Zawsze wiedzą lepiej.
Tak? Element, i oni zawsze wiedzą lepiej.
Proszę
a my
państwa...
uważamy, że powinniśmy... Kolega się martwi, że nie mamy tej reprezentacji. Mamy. Na szczęście...
Ja mówiłem o zdolności układowej. Nie macie zdolności do zawierania z nami porozumień, jako przedstawiciele wszystkich pracodawców.
Ale teraz nie. Więc chciałem powiedzieć, że to nie do końca jest prawda. Niestety, tu się muszę nie zgodzić, dlatego, że my jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Wszystkie duże regionalne związki pracodawcze połączyły się i na przykład nasza organizacja należy do ogólnopolskiej organizacji Lewiatan i Lewiatan, który ma wszystkie związki regionalne, jest organizacją pracodawców reprezentatywną w skali kraju i możemy się spotkać i możemy dyskutować. Jeżeli czegoś...
Teraz jeszcze... ja się nie zgodzę. No. I dam szybko przykład. No. Biedronka i Lidl nie są w żadnej organizacji pracodawców, więc nie mamy z kim rozmawiać, żeby zawrzeć porozumienie
w branży handlowej. Ja już odpowiem.
I takich przykładów jest więcej.
Ja już odpowiem. To też jest uregulowane. Jeżeli my nie muszą... Po pierwsze, w Polsce nie ma ani powszechnego, a tym bardziej nie ma obligatoryjnego obowiązku przynależności do organizacji żadnej. W związku z tym jest taka zasada. Ci, co chcą, się zrzeszają na szczeblu regionu, region w kraju, to jest reprezentatywna organizacja, ona ma prawo reprezentować wszystkich pracodawców, te organizacje reprezentatywne w ramach dialogu społecznego. Jeżeli tam się dojdzie do wniosku, żeby zawrzeć określone reguły i zasady funkcjonowania dla wszystkich przedsiębiorców czy dla danej branży, one będą obowiązywać dla całej branży.
Tak, ale, no, ale jest kwestia też tego, że duzi pracodawcy nie są tam reprezentowani. Ja myślę, że najważniejsze jest to, że no jednak ze studia Radia Gdańsk płynie taki wspólny przekaz, uregulujmy te kwestie, a jakby nie wchodźmy już w szczegóły proceduralne. Ja natomiast mam do pana Sakowicza pytanie następujące. Jeżeli mamy taki niedobór informatyków czy inżynierów na rynku, czy to nie jest troszeczkę tak, że niektórzy z tych informatyków czy inżynierów pracują po 14 godzin też na różnych podstawach prawnych? Tu jest oczywiście kwestia trochę innej odpowiedzialności, trochę inna branża, bardziej sektor prywatny, a nie na przykład szpitale publiczne, no ale to też ma znaczenie, jak się pracuje.
Ja myślę, że są informatycy, którzy pracują nawet u mnie na umowę o pracę, a wracają do domu i robią jakieś inne rzeczy. Bardzo często robią je dlatego, że lubią. Tworzą jakiś projekt open source'owy, są częścią jakiejś większej społeczności. A myślę właśnie tutaj, nawiązując do tej dyskusji, co mnie dziwi, to jest postawa szpitala, który mówi, tak naprawdę ta pani to u nas nie pracowała. Ona była na umowie cywilnoprawnej. Dla mnie, no dobra, wchodzimy w idylliczny świat informatyki. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Dla mnie, dobra, nie zatrudniamy na umowy cywilnoprawne. Staram się zawsze zatrudniać na umowę o pracę, ale nawet gdybym miał takiego, nazywamy, kontraktora, dla mnie to jest niewyobrażalne, żebym poszedł do klienta, który mówi, twój pracownik popełnił błąd. Ja mówię, ten pan to w ogóle nawet dla mnie nie pracuje. Dla mnie to jest zupełnie niewyobrażalne.
To jest mały usługodawca, tak?
To jest jakaś w ogóle firma, przecież ja wiem, że jest jednoosobowa. To jest ciągle osoba, to jest ciągle człowiek i niewyobrażalne jest dla mnie, że ktoś go tak traktuje. I dodatkowo jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o niedoborze ludzi na rynku pracy. I on istnieje, istnieje na rynku medycznym również. Przecież brakuje anestezjologów. Jeżeli szpital w taki sposób traktuje lekarzy, zatrudnia ich na taką śmieciową umowę, jak coś się złego stanie, mówi, tak naprawdę to ta osoba tutaj nawet nie pracuje. No, dlaczego zdziwienie później, że lekarze wyjeżdżają, bo nie są traktowani jak człowiek. Tak więc w informatyce ta niewidzialna ręka rynku, ja ją widzę, bo ja muszę ludzi dobrze traktować. Ja muszę im za miejsca pracy zaoferować godziny pracy, benefity, odpowiednią pensję, bo jeżeli nie, no to będą pracowali gdzie indziej. No to jest też trochę jakby inna praca, tak więc na pewno są ludzie, którzy pracują po 12, po 14 godzin. Z drugiej strony, no to nie jest jakaś ciężka fizyczna praca. Jak ktoś dba o siebie, o dietę, o ruch, to może i takie godziny pracować, bo bardzo często i tak przy komputerze może nawet siedzieć więcej niż te 14 godzin dziennie, robiąc inne rzeczy niż praca.
Też powiedzmy, czy wytłumaczmy słuchaczom, dlaczego my się skupiamy na tych lekarzach, czy rozmawiamy o tych przykładach. Tu nie tylko chodzi o kwestię tego, że no doszło do tragedii, zmarł człowiek w czwartej dobie nieustającej pracy, ale to jest też kwestia odpowiedzialności za błędy, o ryzyko popełnienia tego błędu. No i rzeczywiście w tej sferze publicznej to chyba ma pewne znaczenie. Ja pamiętam taki bardzo dziwny przykład, kiedy duża część ratowników medycznych też była no, niby samodzielnymi firmami, tak? I chyba rzeczywiście należy w służbie zdrowia, szczególnie tam, gdzie chodzi o nasze życie i zdrowie, no, doprowadzić do takiego
ale nie tylko
cywilizowania.
Zwróć uwagę na budowlankę, gdzie też jest bardzo powszechne różne dziwne formy zatrudnienia czy działalność gospodarcza. I tam też niektórych wypadków przy pracy nie ma, bo firma spada z rusztowania. Tam wypadkowość w branży budowlanej też jest gigantyczna. Trochę jakby pomijana tutaj te przypadki ze służby zdrowia, one wcale nie są odosobnione. Takie patologiczne sposoby zatrudniania i zrzucanie odpowiedzialności wyłącznie na pracownika, który, czy na osobę, która pracuje w ten sposób, która no chce nadrobić, zarobić i często podejmuje ryzyko, no to niestety w normalnych firmach, gdzie jest BHP, gdzie są służby BHP, gdzie są przepisy i kodeksu pracy, one mu to uniemożliwiają, zabraniają i za to się kara. Tu jest wolna amerykanka i tak jak mówię, firma spada z rusztowania i nie ma wypadku przy pracy, a zginął człowiek.
straszne określenie, że firma spada z rusztowania i potem się jeszcze okazuje, że firma nieubezpieczona, tak?
Tak, i nie można leczyć i rodzina na lodzie. Ach.
Ale czy panowie widzicie tutaj, no zwracam się do Zbigniewa Canowieckiego i Marka Lewandowskiego, że jest jednak jakaś perspektywa, no dialog społeczny nam się odrodził w ostatnich miesiącach, jest nowa ustawa, są nowe te ramy prawne.
Powiem inaczej, mamy dobre narzędzie do prowadzenia dialogu. A to, jak będziemy z tego narzędzia korzystać i to, czy będziemy się porozumiewać, to zależy od nas. Ale już dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że tak jak w przypadku ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ona była zła i fundament tego dialogu był zły. Tutaj mamy zupełnie inne narzędzie, bardzo dobre, bardzo sprawne. Ale to, czy się porozumiemy, to w dużej mierze zależy od stron tego dialogu.
Ja się boję, żeby te komisje, które dopiero zaczęły, te wojewódzkie rady dialogu społecznego, zaczęły dopiero praktycznie funkcjonować z dużym impetem, bo muszę powiedzieć, że naprawdę dużo pracujemy i dużo tematów już żeśmy rozpoznali, ale boję się, żeby to nie poszło w jakimś kierunku fasadowym, żeby to nie było na zasadzie. Rozpoznajemy temat, przyjmujemy
stanowisko. Ale panie prezesie, wie pan, gdzie jest problem z dialogiem regionalnym? Że tak naprawdę aktywność dzisiaj w Polsce mamy na poziomie zakładu, gdzie my pracownicy i pracodawcy ustalamy między sobą reguły gry, podwyżki, socjal, BHP i tym podobne rzeczy. I ten poziom centralny, gdzie są ustawy i ten. Tak naprawdę na poziomie regionalnym nie ma wiele do ugrania, gdzie my moglibyśmy coś w ramach dialogu autonomicznego poza. Raczej jeżeli mówimy o samorządach, to jako pracodawcach. Jak mówimy o jakichś terytorialnych sprawach, to i tak jest to decyzja odgórna rządowa. Więc słabością troszeczkę tego dialogu regionalnego jest to, że my tam nie za wiele mamy, co możemy tam w takim konkrecie, nie? W takich twardych sprawach sobie ustalić, tak jak to jest na poziomie Rady Dialogu Społecznego, tej głównej.
Więc ja mówię tak. Tam jest do ugrania jakby w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, szefem Rady Dialogu jest marszałek. Jeżeli Rada Dialogu, wszystkie strony dialogu chcą poznać, jak funkcjonuje służba zdrowia, to jednak wiele decyzji dotyczących funkcjonowania naszych szpitali marszałkowskich, które są osią służby zdrowia na Pomorzu, można bezpośrednio z tym marszałkiem, powiem w cudzysłowie, załatwić. Możemy wyciągnąć takie sprawy, o których albo on nie słyszał, albo uważał, że one są mało istotne. Możemy zmusić jego też do wprowadzenia pewnych regulacji czy pewnych zmian. Czyli to, co jest w naszym zasięgu, można zrobić. I tu bym, ja jestem dużym optymistą. A druga sprawa, to jest bardzo często, że właśnie na szczeblu centrum funkcjonująca Rada Dialogu często pyta, nim wystąpi do rządu, pyta regionalne o opinię. I wtedy my na przykład ostatnio robiliśmy świetna dyskusja, żeśmy tak się tam, no było naprawdę takie aż zacietrzewienie u wielu osób dotyczące. Przygotowaliśmy opinię dla władz centralnych, dla tej Centralnej Rady Dialogu Społecznego na temat funkcjonowania ratownictwa medycznego. Czy ratownictwo medyczne powinno być państwowe, czy nie państwowe?
Czy samorządowe,
jak,
tak?
Jak powinno ono funkcjonować? Czy przy szpitalach? Czy może być na zasadzie takich usług jak Falk, czy inni? No, problemów się okazało mnóstwo. Łącznie ze statusem ratownika, łącznie z ich przygotowaniem zawodowym, zatrudnieniem. Mnóstwo. Udało nam się skatalogować te problemy bardzo fajnie. Wszyscy w sumie, jedna strona trochę ustąpiła, trochę druga ustąpiła. Przygotowaliśmy, wysłaliśmy. Oczywiście, tu kolega ma rację. Teraz zobaczymy, co z tym zrobią na szczeblu centralnym.
Zobaczymy, czy to zostanie mamy po prostu
świadomość konsumowane. Dobrze wykonanej roboty.
Zobaczymy, czy to zostanie wykorzystane. Ja nieco pana Szczepana Sakowicza spytam prowokacyjnie. Jaka jest płaca minimalna w Trójmieście w branży informatycznej? Taka rynkowa minimalna, tak powiedzmy. Młody informatyk, ile może zarobić?
Ja osobiście uważam, że pensja poniżej 4000 zł brutto, no to jest zbyt niska pensja, żeby się utrzymać. W informatyce po studiach ktoś z jakimś już niewielkim doświadczeniem właśnie te 4-5 tysięcy złotych brutto powinien otrzymać bez problemu. No, dla specjalistów to już jest 2-3-krotność średniej krajowej, jeżeli chodzi o pensję w informatyce.
A średnia krajowa 4300.
Przekroczyła 4300 złotych. Dostajemy SMS-y od naszych słuchaczy. Jeden z panów pyta, jakim cudem ktoś może pracować na paru etatach, skoro murarz, spawacz, monter kadłubowy po 12 godzinach pracy jest tak zmęczony i jak on może w ogóle szukać drugiego etatu. Państwo piszecie także w nieco innych sprawach. Osoby, które korzystają z zasiłku pielęgnacyjnego, od 12 lat czekają na waloryzację i nie mogą jej się doczekać. Z kolei pan Tomek pisze, że 5500 netto powinien zarabiać każdy specjalista. Być może powinniśmy sobie tego życzyć, ale na razie jest to trochę nierealne. Dlaczego pytałem o płacę minimalną? To jest jeszcze historia z końca roku szkolnego, czyli z przełomu czerwca i lipca. Płaca minimalna wyniesie 2000 zł w przyszłym roku. I tu jest...
A godzinowa 13
zł za godzinę.
Czyli 2013, bo panie doktorze, to trzeba skorelować. To nie można odrywać, bo to trzeba później ilość godzin przeliczyć na stawkę. Ja myślę, nie powinniśmy tym się specjalnie już martwić. Darliśmy szaty parę miesięcy temu.
I zawarliśmy porozumienie w tej
zawarliśmy.
Sprawie.
Jest porozumienie Rady Dialogu Społecznego. Pracodawcy ze związkowcami się zgodzili, że to musi być podniesione. Dzisiaj, jeżeli Amazon mówi, że w swoich centrach dystrybucyjnych już daje 14 i 15 zł za godzinę, to znaczy, że ten jakby punkt
co i tak jest trzykrotnie niżej niż 70 km dalej za zachodnią granicą, gdzie w Niemczech też są identyczne centra, zresztą pracują na ten sam rynek, to też pokazuje przepaść. Natomiast płaca minimalna na poziomie 2000 zł super, natomiast to jest ciągle decyzja polityków. Solidarność złożyła w 2012 roku bardzo rozsądny projekt powiązania minimalnego wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem, gdzie wzrost byłby uzależniony od tempa wzrostu PKB.
Tak.
Więc to by zdjęło w ogóle tą dyskusję, czy politycy dadzą tyle, czy nie dadzą tyle. Mielibyśmy pewien mechanizm nieoderwany od rynku, który doprowadzi nas do połowy przeciętnego wynagrodzenia. I na tym
tylko
to
znowu musimy pamiętać o jednej sprawie. Generalnie wszystko się zgadza. I generalnie też
się
uważamy...
Się boję, panie prezesie, dużo tych
ale
punktów
ja, nie,
wspólnych.
Ale ja powiem tak. Zawsze te decyzje rodzą dla kogoś wielki kłopot. Płaca minimalna 2000 zł dla firm mikro może powodować barierę nie do przebycia. Myśmy robili takie badanie
szczególnie ośrodkami miejskimi, prawda?
Tak, szczególnie na przykład na ścianie wschodniej. Małe mikrofirmy, gdzie dla nich 2000 to jest duża sprawa. Jeżeli to się podniesie, a się podniesie tą najniższą płacę o 8%, to on musi podnieść inne płacę również o 8%. Te mikrofirmy świadczące różnego rodzaju usługi mogą natrafić, takie są sygnały, mogą natrafić na taki problem, że zaczną się likwidować, bo nie wytrzymają.
Panie prezesie, ale, bądźmy uczciwi.
Ja rozumiem. Ale ja tylko mówię, mówimy o pewnej sektorze małych mikrofirm, szczególnie na terenach, gdzie jest problem. Ale skończę jeszcze o 13 zł. A jeśli chodzi o 13 zł, generalnie znowu jest wszystko w porządku. Ja jestem tylko ciekaw, bo to tylko protestowały w zasadzie dwie branże. Sprzątająca i ochraniarska. Usługi, które są powierzane. Ja jestem ciekaw, bo jeszcze do niedawna wszystkie centralne urzędy i ministerstwa ogłaszały przetargi na sprzątanie, na serwisy.
Stosując kryterium najniższej ceny.
Wyłącznie. I się domagały, jak ktoś dawał 6 zł, to oni się jeszcze wykłócali, żeby było 5,40.
Zostały nam ostatnie dwie minuty. Ja bardzo krótko, ale Marku, przepraszam. Czy Solidarność będzie walczyła o to, żeby ta ustawa, ten projekt z 2011 roku jeszcze została przyjęta, żeby minimalna pensja stanowiła połowę średniego wynagrodzenia? Czy to jest wasz cel na najbliższe
miesiące? Tak, oczywiście, i to jest zresztą też zapisane w naszej umowie programowej z ówczesnym kandydatem, dzisiejszym prezydentem, i będziemy jak najbardziej chcieli to wyegzekwować. Natomiast bądźmy uczciwi. To nie sam problem z płacą minimalną, tylko to, co za nią idzie, z tymi wszystkimi podwiązkami. Myśmy kiedyś, bo to, że ona wzrośnie do 2000, samo w sobie nie jest groźne dla pracodawców, tym bardziej, że ta perspektywa jest roczna, przewidywalna.
Część świadczeń
tak
będzie.
Tak jest, ale rośnie za nią wiele innych rzeczy i myśmy kiedyś uwolnili to z pracodawcami. Była najniższe wynagrodzenie, kiedyś była taka kategoria, dzisiaj jest pensja minimalna, właśnie zmieniła się definicja, po to, żebyśmy zrobili świadczenie oderwane od tych wszystkich podwiązek, ale politycy znowu nam tam nawkładali
nawsadzali
i dalej butem. Mają tendencję
pan
do
Szczepan, wkładania. Zgadzam.
Pan Szczepan Sakowicz.
Trochę na drugim biegunie rozmawiamy o pensji minimalnej. Minimalnej wysokości 13 zł za godzinę. Ja wspomniałem, że minimalne po studiach zarobki dla informatyków to jest 4-5 tysięcy złotych brutto, czyli to nam daje mniej więcej 25 do 30 zł za godzinę. Tak więc przesłanie dla wszystkich studentów, którzy za miesiąc zaczną studia, jeżeli jest to, nie jest to informatyka, jest jeszcze miesiąc, szybciutko zmieniajcie, idźcie na informatykę.
A pensje muszą rosnąć.
Poza tą dyskusją.
Tam, gdzie to jest możliwe.
Polscy pracodawcy są doskonali, poradzą sobie. Pensje muszą rosnąć.
Dziękuję bardzo, dziękuję, Państwa, aż się uniosłem.
Pragnę zwrócić uwagę, jak nadzwyczajna zgodność panuje dzisiaj w studiu Radia Gdańsk. Bardzo się cieszymy.
Po urlopach.
Może po urlopach, ale może to tak zostanie atmosfera miejsca. Dzisiaj w programie Ludzie i Pieniądze naszymi gośćmi byli Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Zbigniew Canowiecki z organizacji Pracodawcy Pomorza i Szczepan Sakowicz, szef firmy informatycznej Kainos Polska. Ja Państwa zapraszam do słuchania Ludzi i Pieniędzy codziennie, od poniedziałku do piątku. Natomiast w poniedziałki będziemy skupiać się na pracy, wynagrodzeniach, prawach pracownika i zapraszamy do słuchania.